Alina Frejusz, witam Państwa bardzo serdecznie i witam w studiu mojego gościa, którym jest pułkownik rezerwy Marek Gładysz, ekspert fundacji StratPoints, który dwa razy był na misji w Afganistanie oraz w ramach swoich obowiązków wojskowych wielokrotnie wizytował żołnierzy.
Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu.
Wszyscy śledzimy doniesienia medialne o sytuacji w Afganistanie, gdzie władzę przejęli talibowie. W kraju, gdzie przez lata stacjonowały polskie wojska. Ostatnio 3 lata temu był Pan w Afganistanie. Czy już czuć było wtedy napięcie, że talibowie szykują się do przejęcia władzy? Jak Pan to odczuł?
Ja myślę, że na temat talibów, na temat Afganistanu istnieje wiele stereotypów, które nie mają racji bytu tak naprawdę w rzeczywistości, ponieważ talibowie są częścią Afganistanu. Talibowie dotarli do Afganistanu z północnej części Pakistanu, gdzie byli faktycznie na samym początku. Oni funkcjonowali jako studenci szkół koranicznych. Oni wówczas byli związani z Bin Ladenem i z tym ruchem. Natomiast obecnie oni są częścią Afganistanu. Oni również biorą udział w wszystkich negocjacjach związanych z przyszłością Afganistanu od wielu, wielu lat. A więc nie można powiedzieć, że to jest ruch fundamentalistyczny, który nagle zdobywa władzę, bo to nie jest prawda. Oni funkcjonują w Afganistanie już bardzo długo, funkcjonują oficjalnie w Katarze, prowadzą oficjalne rozmowy również ze Stanami Zjednoczonymi. Nie tylko próbują zrobić wszystko, żeby albo będą próbować zrobić wszystko, aby zostać uznanym na arenie międzynarodowej.
A wróćmy jeszcze do Pana służby w Afganistanie. Czy mógłby Pan krótko nakreślić historię pobytu polskich żołnierzy w tym kraju?
Tak, wszystko zaczęło się w roku 2002. W sumie to po ataku na World Trade Center. Wtedy Amerykanie zdecydowali o rozpoczęciu operacji w Afganistanie, która miała na celu wyeliminowanie szkół i ośrodków szkolenia terrorystów, którzy byli zaangażowani w zamach w Stanach Zjednoczonych. Nasz udział rozpoczął się w roku 2002, gdzie został wysłany niewielki kontyngent żołnierzy do tego państwa, licząc około 100 żołnierzy plus kilka osób cywilnych. Głównym zadaniem wówczas tego kontyngentu było rozminowanie bazy Bagram. Niewiarygodne doświadczenie. Ta misja ewoluowała, ponieważ misja, w której brali udział nasi żołnierze, nazywała się Enduring Freedom, Trwała Wolność. Ona w roku 2007 została przekształcona w operację ISAF. I Polska również zdecydowała wówczas, aby zmienić charakter własnej misji. Do Afganistanu został wysłany kontyngent liczący około 2,5 tysięcy żołnierzy docelowo. I ta misja trwała tak naprawdę do tego roku, kiedy to została definitywnie zakończona. Jest to ogrom doświadczeń. Widzieliśmy, jak Afganistan się zmienia. Widzieliśmy Afganistan wówczas absolutnie zniszczony, pokiereszowany wojną. Kiedyś miałem okazję rozmawiać z jednym Afgańczykiem, bardzo mądrym człowiekiem, który powiedział, że największym problemem dla Afganistanu jest fakt, że Afganistan stracił 4 generacje ludzi, 4 pokolenia. Te 4 pokolenia spowodowały, że państwowość tego miejsca jeszcze bardziej się osłabiła, ponieważ Afganistan nigdy nie był państwem. To jest plemię, to jest klan, to jest rodzina, a państwo jest rzeczą niejako iluzoryczną dla tego miejsca i to ma również konsekwencje dzisiaj.
Powiedział Pan tutaj o doświadczeniu, a czy polska armia była szkolona przez orientalistów w sprawie specyfiki podziałów etnicznych i politycznych w Afganistanie?
Polska armia i żołnierze polscy funkcjonowali w ramach misji, a więc byli częścią sił zbrojnych NATO, wcześniej jednostek amerykańskich, a wobec tego byliśmy szkoleni, byliśmy przygotowani do tego miejsca, dlatego że wymagało to czas, przeznaczenie i charakter operacji. Natomiast naszym zadaniem wówczas było zadanie rozminowania bazy w Bagram. To były początki misji, a więc jako tako nie mieliśmy do czynienia z Afgańczykami, z operacją na zewnątrz baz. To się zmieniło później. Tego uczyliśmy się również sami. Natomiast ponieważ misja trwała bardzo długo, uczyliśmy się sami od siebie, dlatego że doświadczenia, które zdobywaliśmy, procentowały i wiedzieliśmy, z czym jest związana operacja w Afganistanie i jak to wygląda. jak są ludzie, jaka jest kultura, czego się można spodziewać i tak dalej.
A czy można mówić w ogóle o narodzie afgańskim? Czy to, co się dzieje, nie jest dowodem na nowy podział wpływów w regionie i z korzyścią dla kogo? Może dla Chin? Może dla Pakistanu?
Afganistan jest państwem. To jest faktem niewątpliwym. Natomiast, jak już wcześniej powiedziałem, Afgańczycy mają problem z określenia państwowości. Tam występują grupy etniczne, Pasztunowie, Tadżycy i inni, Talibowie również. Natomiast pytanie, czy Chińczycy na przykład będą mieli wpływ na to, co się dzieje w Afganistanie? Oczywiście tak, tak samo jak będą miały wpływ Rosja, jak będą miały wpływ inne kraje. Tak naprawdę w tym momencie Afganistan jest dużą niewiadomą i wszystkie państwa próbują się jako zabezpieczyć przed wpływem Afganistanu na ich własne terytoria. Co pokaże przyszłość na dzień dzisiejszy, jest trudno dookreślić, natomiast wydaje mi się, że Afganistan będzie próbował się w jakiś sposób unormować. On będzie funkcjonował na zasadzie czegoś podobnego, co się dzieje w Arabii Saudyjskiej. Jak to będzie naprawdę? Myślę, że czas pokaże.
Często korzystał pan w czasie swojej służby z pomocy Afgańczyków?
Tak, bardzo często. Przede wszystkim z pomocy tłumaczy, ale również mieliśmy znajomych wśród Afgańczyków. Pamiętam swoją pierwszą misję wraz z żołnierzami amerykańskimi. Często wizytowaliśmy dom dziecka w Kabulu. Niewiarygodne miejsce, gdzie dyrektorem tego miejsca był człowiek nam przychylny, a żołnierze amerykańscy wysyłali zabawki, jakieś tam gadżety, które tym dzieciom dostarczaliśmy. Więc mieliśmy z nimi kontakt. Afgańczycy, ci, którzy pracowali dla nas, byli bardzo wykształceni. To są bardzo mądrzy ludzie. Niejednokrotnie bywało tak, że tłumacz, który pracował dla nas, był kształcony kosztem całej wioski. Cała wioska się kolokwialnie zrzucała na jego wykształcenie, a potem on w jakiś sposób to musiał odpracować. To są tacy sami ludzie jak my, tylko mają inną kulturę, o której my często zapominamy, bo patrząc na Afganistan z punktu widzenia tu i teraz naszego kraju, robimy bardzo poważny błąd.
Dlaczego?
Dlatego, że wydaje nam się, że kobieta w burce cierpi. Że kobieta, która tam funkcjonuje, ona jest niejako uciśniona. Natomiast ona funkcjonuje w tamtej kulturze i do tamtej kultury należy się odnieść, generalnie rzecz biorąc. Tam często bywa tak, że młoda dziewczyna tęskni do tego, żeby założyć burkę, bo to jest oznaka dorosłości. Więc ona chce być dorosłą. I Afganistan to jest potężny kraj, mówię o jego obszarze. To jest bardzo trudny terytorialnie kraj, bardzo trudny klimatycznie kraj. Tam ludzie żyją w górach jak wieki temu. Oni nie znają innej kultury. Ja zawsze powtarzałem, że implementacja demokracji w takim stylu zachodnim, jak my ją znamy, jest błędem i czegoś takiego nie powinno mieć miejsca tam. Ja jeszcze powiem jeden przykład. Kiedyś spotkałem, to był początek misji w Kabulu, spotkałem na targu, kobieta mi zatrzymała, ubrana w taki w miarę europejski strój. Ona wzięła mnie za Amerykanina i ona mówi do mnie, że wy tu prowadzicie bałagan. Wcześniej, jak byli talibowie, był porządek. Bo tak naprawdę talibowie i to, co się dzieje z tym ruchem, też należy związać z tamtym miejscem. Proszę wziąć pod uwagę, że wioski, jakieś osiedla, małe miasta, które funkcjonują w Afganistanie, potrzebują na przykład sądu. Tego sądu nie było. Talibowie takie struktury stworzyli i to również ma swoją moc na przykład notarialną. A więc oni tak naprawdę stworzyli zręby organizacji społecznej, która do tej pory, który tam funkcjonuje. Władze centralne miały wpływ na główne ośrodki. To, żeby Afganistan się przekształcił na modłę taką, jaką chcielibyśmy albo jaką sobie wyobrażamy, no to potrzeba było bardzo dużo czasu.
Proszę wybaczyć, ale ja widziałam zdjęcia z Afganistanu w latach 70. To był bardzo kosmopolityczny kraj. Tam dziewczyny chodziły w bikini, mogły się uczyć, kształcić i wychodzić same na ulicę.
No może bikini to jest daleko idąca przesada. Faktem jest, że lata 70. były pewnego rodzaju odwilżą w historii Afganistanu. Zresztą historia Afganistanu jest mocno skomplikowana. Afganistan był najeżdżany przez wszystkich władców świata, od Aleksandra Macedońskiego począwszy, Mongolii. Byli tam Anglicy też, którzy musieli się wycofać, słynny odwrót korpusu brytyjskiego, który z ogromnymi stratami z Afganistanu się wycofał. Epizod lat 70. był epizodem. To właśnie był wtedy ten czas, kiedy do władzy doszła opcja, powiedzmy, socjalistyczna. Ona była pod wpływem, pod dosyć dużym wpływem Rosjan zresztą. To potem było przyczyną inwazji rosyjskiej, ponieważ ta opcja życia afgańskiego, ona nie znajdowała uznania w całości społeczeństwa. No i finalnie Rosjanie, próbując utrzymać swoją władzę i ten wpływ w Afganistanie, zaatakowali ten kraj.
A jednak miliony ludzi boją się o swoje życie, szczególnie ci, którzy pomagali sojuszniczym wojskom, Polakom, Amerykanom. Sytuacja w Afganistanie jest niepewna i tragiczna. To słowa ambasadora Afganistanu. Natomiast premier Morawiecki powiedział, że są to przyjaciele Polski, a przyjaciół w potrzebie się nie zostawia. Czy myśli pan, że uda się wszystkim tym ludziom pomóc, którzy tej pomocy potrzebują?
Oczywiście, że nie. Jest to zbyt duża skala i naprawdę nie jest technicznie możliwe, aby tych ludzi ewakuować z Afganistanu. Natomiast ja bym bardzo mocno polemizował ze stwierdzeniem, że są to miliony ludzi. Generalnie rzecz biorąc, według mojej oceny około 2-5% Afgańczyków popierało działanie NATO, działania Amerykanów na swoim własnym terytorium. Cała reszta miała do tego zupełnie inny stosunek. I dlatego też uważam, że jakkolwiek zawsze trzeba ludzi, którzy są nam przyjaźni, pomagać im. Natomiast, tak jak powiedziałem wcześniej, technicznie jest to absolutnie niemożliwe. Ale jeszcze z drugiej strony, no to jest ich państwo. Oni sami muszą znaleźć sobie własną drogę rozwoju, taką, która im odpowiada, która jest w zgodzie z ich własną kulturą, w zgodzie z ich własną tradycją. Natomiast inną kwestią jest interes państwa, innego państwa, który chce się z Afganistanem ułożyć. Ponieważ Afganistan leży, ma krytyczne położenie. To jest miejsce świata, gdzie żyje 25% populacji tego świata. To jest bardzo dużo, gdzie krzyżują się drogi z Syberii do Oceanu Indyjskiego. Afganistan również posiada szereg bogactw naturalnych, jak rzadkie metale, jak kamienie szlachetne. To wszystko jest przedmiotem interesu. Inną kwestią jest również chociażby na przykład produkcja opium, która w ostatnim czasie dawała około 12% PKB dla Afganistanu. Talibowie mówią, że to zlikwidują. W czasie pierwszego swojego okresu władzy oni to w jakiś sposób utrwali, ponieważ to przynosiło im pieniądze, oni za to mogli kupować broń. Potem faktycznie to ukrócili. To są kwestie, które muszą być rozwiązane i to muszą być rozwiązane przez Afgańczyków. I ja jestem pewien, że za kilka miesięcy o Afganistanie będziemy mówili bardzo mało, jeśli nie wcale. Natomiast sam problem w Afganistanie, to co tam się będzie działo, no będzie wymagało czasu, a jeszcze w kontekście tego, co powiedziałem wcześniej, że to tak naprawdę generacje ludzi tworzą państwa. Jeżeli te generacje giną, no to państwo jest zachwiane. Ono musi okrzepnąć, ustabilizować się, aby funkcjonowało w jakiejś skutecznej organizacji.
A co czeka tych, którzy tam zostaną? Tych, którzy nie chcieli współpracować z talibami?
Nie wiem, ale może być bardzo różnie. W jakim zakresie część z nich może uda im się przetrwać. Natomiast jestem pewien, że w jakiejś części poniosą konsekwencje tego faktu, że pracowali na rzecz innego mocarstwa, innego państwa, innej organizacji. No pytanie jest takie, czy pracowali przeciwko swojemu własnemu państwu. No, a to już jest, to jest pytanie niemalże filozoficzne, bo proszę popatrzeć na nasze dzieje, na dzieje naszego kraju i też mamy problem z tym, aby zaakceptować ludzi, którzy pracowali dla innego systemu, chociażby, który jeszcze pamiętamy. To są kwestie nierozwiązane i to są kwestie właśnie wyrozumiałości wielkości państwa. Jak to będzie naprawdę w mikroskali i w makroskali, to jest rzecz, którą trudno w tym momencie w jakiś sposób zaprognozować.
Do tej pory na polskiej ziemi wylądowało 11 samolotów z uciekinierami, być może więcej, bo ta ewakuacja trwa i nie ma zbyt wiele czasu, bo musi zakończyć się chyba w tym tygodniu. Na lotnisku w Kabulu rozgrywają się dantejskie sceny. Chyba nie można patrzeć na to ze spokojem. Myślę, że pan śledzi to wszystko, co się obecnie dzieje.
No ale co można robić, jak nie patrzeć ze spokojem? To jest kwestia tych kilku tysięcy żołnierzy, którzy w tej chwili mają jeszcze lotnisko pod kontrolą i zresztą w jakimś porozumieniu z talibami część ludzi jest spuszczana na to lotnisko, którzy chcą wyjechać. To się skończy i to bardzo szybko się skończy, więc myślę, że scenariusz po, może być różnie. Natomiast chcę powiedzieć, że państwo polskie, w ogóle to dotyczy wszystkich misji, my bardzo często reagujemy po fakcie. Tak naprawdę tych ludzi należało sprowadzić dużo wcześniej. Oni wiedzieli, że pracują dla kogo. To powinna być kwestia jakiejś umowy pomiędzy nimi. Zresztą podobna sytuacja miała, jak pamiętam, miejsce po operacji w Iraku. Też część współpracowników irackich do nas dotarła. Część tylko powinna, moim zdaniem, duża i większa ilość znaleźć bezpieczne schronienie w Polsce, a tymczasem tak się nie stało. I to nie jest tak, że to tylko ten rząd, który w tej chwili jest za to odpowiada. To jest nasza już taka przypadłość, że działamy tu i teraz, natomiast nie potrafimy działać w sposób jakiś przewidywalny oraz taki, który by uprzedził pewne zdarzenia.
Polski rząd jest zdecydowany i kategoryczny, jeżeli chodzi o przyjęcie uchodźców, którzy koczują na granicy Polski z Białorusią. W tym tygodniu ma być zbudowany płot na granicy, aby nikt nie przedostał się nielegalnie. Jakie jest Pana zdanie na ten temat? Czy powinniśmy przyjąć tych ludzi, czy odgradzać się murem?
No, budowa płotu to jest coś takiego, że może poprawić samopoczucie politykom. Natomiast skuteczność tego płotu jest żadna. I to wystarczy popatrzeć na to, co się dzieje chociażby przy płocie pomiędzy Palestyną a Izraelem. Tam też jest płot i cała masa ludzi przenika z jednej strony na drugą, więc budowa płotu, budowa każdego ogrodzenia nie daje nic. Tak naprawdę to jest kwestia dyplomacji, to jest kwestia ułożenia się z sąsiednim państwem, w tym przypadku z Białorusią, ale i Ukrainą w przyszłości, bo o tym przecież w ogóle nie mówimy, a przecież to jest również teren otwarty, przez który ci ludzie mogą się przedostawać i się przedostają. Dlatego też budowa płotu jest rozwiązaniem prostym, no bardzo topornym, moim zdaniem mało skutecznym, brak tym jakkolwiek finezji, dyplomacja z finezją. I dyplomacja powinna te kwestie rozwiązywać.
Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Moim i Państwa gościem był pułkownik rezerwy Marek Gładysz, ekspert Fundacji StratPoints. Bardzo Panu dziękuję za rozmowę.
Również bardzo dziękuję Państwu, bardzo dziękuję Pani redaktor.